Witam Was wszystkich w imieniu tego Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą drogą, prawdą i życiem. I bardzo się cieszę, że te późne popołudnie będziemy mogli znowu spędzić wspólnie razem. Pozwólcie, że rozpocznę krótką historią. Pewien słynny francuski malarz żyjący w XIX wieku, Gustave Doré, który stworzył m.in. kilkaset ciekawych dzieł na temat historii biblijnych, znalazł się pewnego razu w podróży bez żadnych dokumentów. Pech chciał, że w pewnym niewielkim francuskim miasteczku został zatrzymany i poproszony o okazanie tychże dokumentów. Z braku zaprowadzono go do ratusza przed burmistrza. Zapytany o nazwisko i pochodzenie odpowiedział: jestem malarzem, nazywam się Doré i pochodzę z Paryża. A czy może pan to w jakiś sposób udowodnić? Zapytał burmistrz. Malarz odpowiedział: no, nie mam przy sobie wprawdzie żadnych dokumentów, ale jeżeli da mi pan chwilę, to postaram się o dowód. Podszedł do okna, gdzie rozpościerał się cudowny widok na okolice, wyjął swój notatnik, ołówek i zaczął rysować. Po małej chwili powstało cudowne dzieło. Ujrzawszy to, burmistrz skłonił się głęboko przed artystą i powiedział: dziękuję, mistrzu. Teraz już wiem, kim pan jest. Nie mam żadnych wątpliwości. To wystarcza mi za każdy dowód. Drodzy bracia i siostry, czy nowego malarza, jak słyszeliśmy z tego krótkiego przykładu, wystarczył za najlepszy dowód osobisty? Dowodem, którym my mamy się legitymować, no właśnie, co nim jest? Co powinno być takim dowodem, którym mógłbym się wylegitymować przed tymi, którzy zadadzą mi proste pytanie: kim jesteś? Co może być tym dowodem dla mnie, dla ciebie, dla każdego chrześcijanina? Przecież nie mogę zawsze i wszędzie nosić ze sobą swojej Biblii. Otóż tak mi się wydaje, że najlepszą odpowiedzią na te proste pytanie jest Ewangelia Jana, 7 rozdział tej Ewangelii, 21 werset, gdzie czytamy: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. To słowo wyraźnie zachęca nas do tego, abyśmy pełnili wolę Ojca, który jest w niebie. Inaczej mówiąc, abyśmy się stali, tak jak mówi Boże Słowo, nie tylko słuchaczami tego słowa, ale przede wszystkim jego wykonawcami. No właśnie, być wykonawcą słowa, a nie tylko słuchaczem. Ci z was, którzy przez ostatnie dwa dni mieli możliwość słuchać pastorów na tych tak zwanych WOP-ach, to myślę, że zrozumieli, co znaczy być wykonawcą słowa. Te przykłady na temat rolnika, myślę, dużo mówią. Nie znam się na rolnictwie, nie mam pojęcia o rolnictwie, ale jedno wiem na pewno. Nawet gdybym był najlepszym teoretycznym teoretykiem, rolnikiem na świecie, posiadał wszystkie doktoraty i posiadł wszelką wiedzę na temat rolnictwa, to z tego nic nie wyrośnie. Jeżeli bym mojej wiedzy nie wcielił w czyn, nie wyszedł i nie zasiał, to na próżno ta wiedza. Nic z niej nie wyrośnie. Jak ważne jest to, abyśmy byli więcej niż tylko słuchaczami. Jak ważne jest to, żeby nie tylko wiedzieć, ale żeby swoją wiedzę umieć przelać w czyn. To słowo do tego nas zachęca. Czyńmy wolę Ojca, który jest w niebie. Jak to czynić? Jak poznać Bożą wolę? Myślę, że to bardzo proste. Wystarczy otworzyć Boże Słowo. Tam znajdziemy Bożą wolę. Tam znajdziemy wszystko to, czego Bóg od nas oczekuje. Tam znajdziemy to, jakimi mamy być, jakimi powinniśmy się stać. Wystarczy, abyśmy zrobili użytek z tej księgi, którą wierzę wszyscy w domu mamy. Abyśmy ją wzięli, otworzyli, przeczytali i stali się wykonawcami tego, co zostało tam zapisane. A zewnętrznym znakiem, może tym właśnie dowodem osobistym każdego chrześcijanina będą, no właśnie, będą nasze czyny. Ciekawe, w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale 16 wersecie czytamy takie słowo: po owocach ich poznacie ich. Paweł w liście do Galacjan rozwija tą myśl i pokazuje nam dokładnie, czym są owe owoce. W liście do Galacjan w 5 rozdziale w wersetach od 20 do 23 czytamy słowa, które wierzę, że dobrze znamy, ale chciałbym jeszcze raz je przytoczyć. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Czytamy w tym wersecie o tym, że owocem ducha są. To ciekawy owoc. Zazwyczaj, gdy przypatrzymy się może histerikom dla dzieci, to jest on zobrazowany jako kiść winogron. Jeden owoc składający się z wielu elementów. Tutaj czytamy dokładnie z 9. Z 9, które właściwie niemożliwe jest, ażeby w życiu chrześcijanina występowały oddzielnie. Niemożliwe jest, aby ten owoc był tylko jednym z 9. Bo jakże mieć pokój bez radości? Jakże mieć cierpliwość bez miłości? Jakże mieć uprzejmość, a nie mieć dobroci? Więc ten owoc, o którym mówi Paweł, jeden niepodzielny, powinien głęboko być zakorzeniony i wzrastać w każdym z nas. Aby ten owoc przynosił wymierne czyny. Aby nasze życie, tak jak czytamy, było miłą wonnością, było czymś więcej. To ciekawy owoc. Dosyć długa lista, ale tak jak powiedziałem, bardzo ciekawa. Może, gdy Bóg da, w przyszłości będziemy mogli przypatrzeć się innym elementom. Natomiast dzisiaj chciałbym naszą uwagę szczególnie zwrócić na jeden z nich. Który? No właśnie, o dobroci. Jeden z owoców Ducha Świętego. Jestem głęboko przekonany, że człowiek, każdy człowiek, oczekuje dobroci i głęboko tęskni za dobrocią. Jest spragniony dobroci. To coś, czego każdy z nas po prostu głęboko pragnie. Tej ludzkiej dobroci może oczekuje żona od męża, może mąż od żony, dzieci od rodziców, człowiek od człowieka. Szczególnie myślę, dzisiaj jest to tak wyraźne, tak mocne. Zwracamy uwagę na każdy przejaw tej ludzkiej, prostej, zwykłej dobroci. Myślę, że człowiek dzisiaj tęskni za dobrocią, tak jak głodny tęskni za chlebem. Potrzebujemy tego. Jest to tak bardzo ważne, tak istotne. Co to znaczy właściwie być dobrym? Powiedziałbym, że to może nic innego, jak tylko nosić dobroć w sobie. To posiadać czyste serce, czyste sumienie, ale również czyste ręce, aby wraz z codziennym wstawaniem z łóżka być gotowym do czynienia dobra, ażeby żywić szlachetne uczucia i życzliwe zamiary względem wszystkich tych, których spotykamy. Dobroć. Wierzę, że dobroć polega na wypełnianiu i realizowaniu Bożego polecenia, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale 31 wersecie. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. No właśnie. Często oczekujemy od ludzi pewnych zachowań, pewnych słów, gestów. Chcemy, żeby postępowali tak, a nie inaczej. Ale co dajemy w zamian? Czy również jesteśmy zadowoleni z tego, co wypływa z nas? Czy również cieszymy się z tego, czym dzielimy się z innymi? Czy chcielibyśmy, ażeby inni dzielili się z nami tym, co otrzymują od nas każdego dnia i każdej chwili? Bo dobroć jest przywilejem. Dobroć jest przywilejem uczestnictwa w dobroci samego Boga. Dobroć jest przywilejem. Bóg bowiem jest miłością i to kto trwa w miłości, ten trwa w samym Bogu. Ta cudowna dobroć objawiła się w niesamowity sposób w osobie Jezusa Chrystusa, w tym, który przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, aby przeżyć życie dla każdego z nas. Przeszedł przez życie, czyniąc dobro. Cały Nowy Testament o tym świadczy. Wiele wydarzeń, które nawet trudno tutaj wybrać. Ale może pamiętacie historię trędowatego, który przychodzi do Pana Jezusa i prosi Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I Pan Jezus wyciąga swoją rękę, dotyka się i mówi: chcę, bądź oczyszczony. I jak czytamy, natychmiast został oczyszczony i trąd z niego ustąpił. Niesamowite rzeczy stały się w życiu tego człowieka. Jego życie stało się zupełnie nowym. Jego życie nabrało pełnego wymiaru. Tak naprawdę w tym momencie zaczął żyć. Człowiek, który dla tego świata był na marginesie, nagle odzyskał wszystko. A jak wielką dobroć okazał Pan Jezus kobiecie, którą chciano ukamienować za cudzołóstwo. Dobroć naszego Pana leczyła człowieka, podnosiła go, ukazywała, kim jest człowiek w oczach Bożych. To dobroć Jezusa wybawiała ludzi z kłopotów, zawstydzenia, smutku. A nawet tak jak w przypadku młodzieńca z Nain, dobroć naszego Pana spowodowała, że został wskrzeszony z martwych. W Ewangelii Łukasza czytamy właśnie tą historię, z której dowiadujemy się, że gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł: nie płacz. Dotknął się nosze, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go matce. Jak wielka, jak niesamowita była dobroć naszego Pana. Bo dobroć Jezusa niesie życie, bo On jest życiem. On leczył ciała po to, by uzdrowić duszę. I wierzę, że każdy z nas, który spotkał Go na swojej drodze osobiście, doświadczył uleczenia. Prawdziwego, niesamowitego, cudownego uleczenia duszy. A Jezus posyła swoich uczniów i mówi do nich, że mają iść i w Jego imieniu czynić te wielkie dzieła. Drodzy bracia, drogie siostry, On również dzisiaj mówi do nas: idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. To nie jest łatwa sprawa. To nie jest rzecz, na którą sami z siebie jesteśmy przygotowani, bo Pan mówi: posyłam was jak owce między wilki. To nie jest łatwe zadanie. Ale Bóg oczekuje od nas, abyśmy poszli, abyśmy uczynili to dla Jego imienia, bo On daje nam zapewnienie, że w tym wszystkim nigdy nie będziemy sami. Nigdy nie jesteśmy sami. To my staliśmy się posłańcami tego dobra, aby ludzie mogli zobaczyć w każdym z nas poprzez to, kim jesteśmy, jakimi jesteśmy i co czynimy, obraz doskonałego, cudownego Boga. Idźcie, oto was posyłam. To polecenie jest również aktualne dzisiaj. Ono się nie zmieniło. Każdy z nas ma być tym, którego Pan posyła. W drugim liście do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, w 13 wersecie apostoł Paweł pisze: Wy zaś, bracia i siostry, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze. Z pewnością jest wiele takich rzeczy, które mogą spowodować w nas zniechęcenie. Z pewnością są rzeczy, które wydają się, że czasami nas przerastają. Z pewnością są takie rzeczy, które czynimy i chcielibyśmy, ażeby ktoś je dostrzegł, zauważył, choć przez krótką chwilę. A może czasami wydaje nam się, że po prostu walczymy z wiatrakami. Może czasami brakuje sił. Może czasami jesteśmy zmęczeni, a może czasami tak bardzo nasze chęci czynienia dobrze są przygniatane przez frustrację i bezradność, że zaczynają się przeobrażać w coś zupełnie innego. Ale chciałbym, abyśmy pamiętali wtedy słowa, które zostały zapisane w liście do Rzymian w 12 rozdziale od 17 do 18 wersetu. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Czy to jest łatwe? Z pewnością nie. Nie wiem, jak w waszym życiu, ale wiem, że w moim zdarzały się sytuacje, w którym tak trudno jest zdystansować się do czegoś, co mnie bardzo dotknęło, do czegoś, co spowodowało, że poczułem się źle. Tak trudno zdystansować się jest do rzeczy, które się nam nie podobają, które są trudne dla nas. Może czasami jesteśmy zbyt wyrywni. Może czasami żałujemy po chwili tego, co zrobiliśmy, powiedzieliśmy. Ale Słowo zachęca nas, Bóg zachęca nas do tego, abyśmy się starali. On wie, że potrzebujemy tego zachęcenia. On wie, że czasami nie dajemy rady, ale starajmy się. Starajmy się robić wszystko, co dobre w oczach innych ludzi. Abyśmy byli tym dobrym świadectwem. Aby nie tylko nasze słowa, ale przede wszystkim czyny były odzwierciedleniem tego, co dokonało się w życiu każdego z nas. Dobroć niesie w sobie ogromny ładunek energii, tej życzliwości i serdeczności. Tak jak było na tym filmie, ona uruchamia cały proces. Dobroć nigdy nie odbija się od ściany. Do tej dobroci, jaką czerpiemy, którą otrzymujemy przy spotkaniach z Chrystusem, drodzy bracia, drogie siostry, drogi przyjacielu, mają prawo wszyscy, z którymi się spotykamy. Bo któż inny powie o tej dobroci? O tej dobroci, której doświadczamy i którą czerpiemy dla naszego codziennego życia. Tej dobroci, której oczekują od nas najbliżsi. Może mąż, może żona, dzieci, znajomi, sąsiedzi. Tak. Również sąsiedzi. Dobroć to potężna siła, która potrafi człowieka wrogiego, obcego zmienić w przyjaciela. Pozwólcie na jeszcze jeden krótki przykład. W czasie Powstania Warszawskiego w 1944 roku żołnierze niemieccy wypędzali ludzi z mieszkań. Zazwyczaj na ulicy oddzielali mężów od niewiast. Pewna rodzina tak wspomina tamte wydarzenia. Zostaliśmy wyprowadzeni z mieszkania na ulicy Marszałkowskiej 20. Znaleźliśmy się na ulicy. Tuż obok stał nasz sąsiad. Mąż, jego żona z małym Jurkiem na ręku. Podszedł do nich żołnierz niemiecki z zamiarem popędzenia ich pod ścianę, wymachując przy tym swoim pistoletem. Malutki Jurek na rękach mamy wyciągnął swą dziecinną rączkę i pogłaskał tego żołnierza po twarzy. Żołnierzowi opadły ze zdziwienia ręce, w których trzymał karabin maszynowy. Po chwili mały Jurek po raz kolejny pogłaskał go po twarzy. Osłupiały żołnierz puścił całą rodzinę na wolność ulicą Polną, gdzie im nic nie groziło. Ta mała rączka Jurka, pełna dobroci i życzliwości, posiadała większą moc i siłę niż ten niejeden karabin maszynowy w ręku okupanta. Ktoś mi się trafnie bardzo powiedział takie słowa. W każdym człowieku jest taka delikatna struna, którą wmontował w nasze serce sam Stwórca. To struna dobroci. Trzeba nam tylko na nowo odkryć tą melodię. A jest na to sposób. Bardzo prosty sposób. Wystarczy otworzyć się przed Jezusem, otworzyć strunę swego sumienia, swojego prawdziwego ja, tego czasami głęboko ukrytego, a On po prostu przywróci harmonię i melodię, bo Chrystus jest dobrocią. Tym bardziej trzeba to zrobić, albowiem my jako chrześcijanie, jako Jego naśladowcy, jesteśmy powołani do tego, żeby czynić dobrze. Pan Jezus przecież sam powiedział, dobrze czyńcie, no właśnie, zaraz dokończę ten fragment, ale czasami powiemy, że dobrze czynić to tak łatwo. Ale czy na pewno? Gdy dokończymy słowa, które wypowiedział Pan Jezus, a brzmią one tym, którzy was nienawidzą, czy wtedy również tak łatwo jest czynić dobrze? Wtedy, gdy wszystko się układa, wtedy, gdy wszystko idzie po naszej myśli, gdy otaczają nas życzliwi ludzie, gdy słyszymy dobre słowa, miłe słowa, przyjemne, wtedy myślę, łatwo jest czynić dobrze. Ale Pan Jezus chce, abyśmy poszli o krok dalej. Pan Jezus wzywa nas do tego, abyśmy wyszli na te głębsze wody, na te trudne terytoria, abyśmy zaczęli czynić dobrze tym, którzy nas nienawidzą. Czy również wtedy powiem, to proste. No właśnie, czy zostaną słowa, czy będą również czyny? Czy będzie to coś więcej niż tylko słowa? Czy również wtedy jestem gotowy, aby stać się wykonawcą słowa? Bo dobroć no właśnie wyraża się czasami w prostych rzeczach, małych gestach, jak choćby życzliwy i serdeczny uśmiech. Pomyślcie, może takie proste, tak banalne? Może tak, ale myślę, że warto od czegoś zacząć. Uśmiech rodzi uśmiech, a gdy uśmiech pojawia się na twarzy, to serca się otwierają. I wtedy jest łatwiej. I wtedy możemy iść o krok dalej. Wiecie, myślę, że tragiczny jest stan człowieka, który w swoim życiu się nie uśmiecha. Nie wiem, czy spotykacie takich ludzi, ale wydaje mi się, że tak, że czasami mamy do czynienia z tymi, którzy, tak się przynajmniej wydaje, nigdy się nie uśmiechają. Nie wiem, czy wtedy uśmiech pojawia się na waszej twarzy, ale wydaje mi się, że bardziej przyjmujemy podobną postawę. Chowamy gdzieś głęboko ten uśmiech, a stajemy się tacy jak inni. Ale chciałbym dzisiaj wam coś powiedzieć. Drodzy, nie do twarzy wam jest bez uśmiechu. Dlatego chciejmy, jako święci Kościoła, żyć radością, żyć dobrocią, żyć uśmiechem. Dobroć to coś więcej niż tylko słowo, bo ta dobroć również zaczyna wyrażać się w słowach. Ileż dzisiaj słyszymy różnych wulgarnych, gniewnych słów, nie wiem, może w rodzinie, może w autobusie, w kolejce przed sklepem. Ile słyszymy słów, które gdzieś nas przytłaczają, a może za ścianą, awantury, podniesione głosy, obelżliwe epitety. Oto mąż przychodzi z pracy po jakimś niepowodzeniu czy konflikcie z szefem i wyładowuje wszystko to, co się nagromadziło na domownikach, na żonie, na dzieciach. I nie przeszkadza to, że za chwilę idzie do kościoła, albo to, że modli się rano i wieczorem, uważa, że jest dobrze, albo przynajmniej nie jest źle. Ale wiem, że nasz Pan powołał nas do czegoś więcej niż do przeciętności. On nie chce, aby zadowalaliśmy się tym, żeby nie było tylko źle. On przede wszystkim chce, aby w naszym życiu było dobrze. Aby to wszystko, co jest w nas, emanowało dobrocią. Maria Rodziewiczówna, która nie znosiła hałasu w swoim dworku w Polesiu, kazała powiesić sporą belkę przy drzwiach na sznurze. A nad tą belką wisiał taki napis. Gdy ci gniewno, weź to drewno. Biegaj po dolinie, aż ci gniew minie. I wtedy wejdź w progi domu tego. Nie wiem, ile takich belek musiałoby wisieć przy naszych drzwiach. Ale wiem jedno. W sytuacjach złego humoru czy nastroju może czasami warto do domu wracać okrężną drogą. Abyśmy w momencie, gdy naciskamy klamkę drzwi do naszego domu, weszli dopiero wtedy, gdy gniew po prostu minie. Abyśmy mogli w takich sytuacjach, przekraczając próg naszego domu, sięgnąć po modlitwę, bo wielka jest siła modlitwy. Sięgajmy po nią chętnie, a wierzę głęboko, że będziemy dożywać rzeczy wielkich. Myślę, że z żalem dzisiaj musimy przyznać, że wiele słów wypadło z naszego obiegu. Słów potrzebnych, słów wartościowych, słów, które wydają się oczywiste, ale jak rzadko dzisiaj słyszymy proszę, dziękuję, przepraszam. I czasami to najtrudniejsze, przebaczam. Oczywiście jest dużo więcej takich słów, dużo więcej takich gestów, znaków, które zbliżają ludzi i pomnażają dobro wokół nas. I możemy zadać sobie pytanie, ale po co to wszystko? Słowo Boże zachęca nas do tego, a mówiąc wprost, to Bóg chce, abyśmy na końcu byli zwycięzcami. Nie wiem, czy ktoś kiedyś dążył do tego, aby w swoim życiu być przegranym. Wydaje mi się, że zazwyczaj we wszystkim, co robimy, chcielibyśmy być zwycięzcami. Ale zwycięstwo nigdy nie przychodzi łatwo. Wiemy, że to zwycięstwo bardzo często jest okupowane trudem, wysiłkiem, wszystkim tym, czego nie widzimy. A żeby być zwycięzcą, potrzeba jest długiego treningu, trudu i znoju. Wszystko po to, ażeby kiedyś zobaczyć efekty. Wierzę głęboko, że każdy z nas lubi to głębokie uczucie spełnienia, gdy odnosimy zwycięstwo. I może dzisiaj myślicie o tych małych zwycięstwach w latach szkolnych, w zawodach sportowych czy czymkolwiek innym. Może o zwycięstwach i sukcesach w pracy, w życiu. Ale chciałbym, byśmy dzisiaj pomyśleli o zupełnie innym zwycięstwie. O zwycięstwie, które gwarantuje nam wieczność. O zwycięstwie, które wprowadzi nas w coś o wiele lepszego. W coś cudownego. W coś, czego dzisiaj tutaj nie jesteśmy sobie w stanie nawet wyobrazić. Coś niesamowitego i coś wspaniałego. Być zwycięzcą. Być zwycięzcą to również odpocząć. To nie pamiętać tego trudu i znoju, który za nami, ale rozkoszować się tym, co przed nami. W Księdze Objawienia możemy tak bardzo wyraźnie, szczególnie w listach do 7 zborów, zobaczyć słowo, które kierowane jest do zwycięzców. Dzisiaj może nie mamy czasu na to, żeby czytać je wszystkie, ale szczególnie w liście do zborów Sardes, w 3 rozdziale, w 5 wersecie, chciałbym przeczytać słowo, które mnie szczególnie dotknęło. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymarzę imienia Jego z księgi żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. To mówi nasz Pan do każdego z nas. Jeśli tylko w swoim życiu okażesz się zwycięzcą. Paweł pisał tak wyraźnie, że biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz odłożony mi jest wieniec zwycięstwa. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, to wszystko przed nami. Wierzę głęboko, że każdy z nas chciałby poczuć ten smak zwycięstwa. Wszystko zależy od nas. A dzisiaj chciałbym wam życzyć, aby ten smak był bardzo wyraźny. Niech was Bóg błogosławi. Amen.